Książki pod lupą.
O nowej powieści Mario Vargasa Llosy rozmawiają Michał Dąbrowski i Marek Ławrynowicz.
Mam przed sobą książkę Mario Vargasa Llosy, Dyskretny bohater. A właściwie o Llosie nie ma co dużo mówić. Laureat Nagrody Nobla z 2010 roku, pisarz znany doskonale od lat. Też o pewnych ambicjach politycznych, to ciekawe, on właśnie został prezydentem swojej ojczyzny Peru, ale może i lepiej, że nie został. No i co, Michale, sądzisz o nowej powieści?
Czytało mi się ją dobrze. Intryga była ciekawa, natomiast chodzi o to, Marku, że ja nie jestem chyba, albo przestałem być fanem literatury iberoamerykańskiej. Doskonale rozumiem, że jest to kanon. Jednak nie przekonuje mnie ten tygiel tych postaci. Według mnie nie tyle, że za dużo się tam działo, tylko po prostu nie są to pisarze, którzy do mnie trafiają. Mimo oczywiście, że są świetni, bo to jest bezdyskusyjne. Ta książka w jakiś sposób była za lekka. Mi się wydawało, że Llosa napisze coś większym ciężarem emocjonalnym.
Ja bym powiedział troszkę inaczej o tej książce. Że to jest powieść, która pokazuje, że sędziwy już dosyć noblista bardzo uważnie śledzi to, co się dzieje we współczesnej literaturze. A taką coraz ciekawszą i coraz bardziej wyrazistą tendencją we współczesnej literaturze jest to, że literatura wysoka zbliża się nieco do literatury niższej, czyli literatury sensacyjnej, i coraz większą rolę odgrywają, powiedzmy, tacy pisarze jak Pérez Reverte, który jest właśnie takim mistrzem lekko ciężkiej prozy, i podobni mu pisarze. I Llosa napisał też taką powieść, która jest napisana niemal jak kryminał i tak się ją czyta. Ona zawiera w sobie pewne wątki kryminalne, ale równocześnie nie można powiedzieć, żeby to była literatura komercyjna, ponieważ ona mówi w gruncie rzeczy o bardzo ważnych rzeczach. Co prawda, Felicito Yanacue jest szantażowany i tu mamy wątek kryminalny, ale w tym wątku dla mnie osobiście najważniejsze jest to, dlaczego on nie ustępuje tym szantażystom. On nie ustępuje przez pamięć dla swojego ojca, zupełnie prostego człowieka, który nie miał w życiu nic oprócz swojego honoru. I on nie może tej tradycji, tego honorowego ojca zdradzić, więc jest gotów nawet zginąć. I to jest różnica między literaturą, powiedzmy, popularną, a literaturą wysoką w tym wypadku. Inny bohater, bo tu mamy trzy wątki przeplatające się wzajemnie w pewnym momencie. Ismael Carrera, stary człowiek, który wbrew całemu światu żeni się z zupełnie młodą dziewczyną, ale właściwie nie chodzi mu o tą dziewczynę, to nie jest wielka miłość, tylko chodzi mu o to, że on nagle uświadomił sobie, że jest zupełnie mentalnie sam na świecie, że on ma dwóch synów, ale ci synowie nie darzą go uczuciem żadnym. Oni właściwie tylko czekają na jego pieniądze, więc żeby oni tych pieniędzy nie dostali, on się żeni z tą dziewczyną i przeprowadza całą ogromną intrygę biznesową, która znów mogłaby być podłożem powieści kogoś takiego jak Grisham na przykład, ale przez tę motywację moralną znów należy do literatury wysokiej, więc ja uważam to za zaletę tej powieści.
No to jest na pewno literatura środka w Dyskretnym bohaterze. Llosa się pokazuje jako taki bardzo nadążający za trendami, ale nie, tym razem nie literackimi, tylko światowymi. Jest świadomy czegoś takiego, jak jakieś blogi, jakiś Facebook, to jest dobre. Natomiast mam wrażenie, że ta książka jest skierowana dla osób, które na przykład zaczynają przygodę ze współczesną iberoamerykańską literaturą.
No to trzeba byłoby zastanowić się, jak młode pokolenie na przykład odbiera 100 lat samotności. Moje pokolenie odbierało znakomicie, nie miało żadnego problemu z gęstością tej powieści, z wielością wątków, z gęstością języka i tak dalej, i tak dalej. Chłonęło to bez żadnego kłopotu. Być może współcześnie, przy innym rodzaju komunikatu, przy przyzwyczajeniu do tekstów internetowych, krótkich, zwartych i nieskomplikowanych, 100 lat samotności jest obecnie już odbierane jako powieść trudna.
To jest ciekawe spostrzeżenie, bo na przykład wiem, że pokolenie też mojego ojca się zaczytywało właśnie w Marquezie. I jak ja dorastałem i zacząłem wchodzić w świat literatury, zacząłem tam sobie rozszerzać spektrum, to była 100 lat samotności, czy na przykład Gra w klasy. Były to pozycje, które trzeba znać. Trochę na zasadzie odhaczenia. Oczywiście, gdybym się z miejsca zakochał w tej literaturze, to bym zabrnął w nią dalej. Według mnie, jeśli chodzi o tą literaturę, to arcydziełem jest Pochwała Macochy. Mi się ta książka Lios bardzo podobała. Ta, nie ukrywam, dużo mniej, bo może jakoś nie jestem przyzwyczajony może do takiej literatury. Może twoje pokolenie, na przykład Marku, w jakiś sposób się z nią dorastało i wychowywało.
Ale też myślę, że to jest tak, że jeżeli ta książka jest taka perfekcyjnie napisana, można powiedzieć aż za perfekcyjnie, to nie dlatego, że Liosie brakuje wyobraźni, oddechu, przestrzeni, tego wszystkiego, co lubimy w literaturze południowoamerykańskiej. On to wszystko ma, on to udowodnił w wielu różnych książkach. To, że napisał taką książkę, to jest jego świadomy wybór. Po prostu uznał, że tak teraz on będzie pisał.
Napisał ją tak trochę na zasadzie relaksu przy pisaniu. Takie książki też się przydadzą i też są potrzebne nawet dla samego pisarza, żeby ją mieć na koncie.
Ale ona mimo swojej lekkości mówi o bardzo poważnych problemach moralnych. To tyle, prawda, że w takiej właśnie szybkiej, zwartej formie. Zresztą powiedziałbym, że jeżeli jest młody polski pisarz, to powinien tą książkę przeczytać, żeby się z niej uczyć warsztatu. Jak się konstruuje i robi powieść. Niezależnie jakby od tego, czy komuś pasuje bardziej ten gatunek, czy bardziej właśnie więcej wyobraźni, czy więcej przestrzeni, to jest to robota po prostu perfekcyjna. Dla mnie była to duża, naprawdę przyjemność, jedna z najlepszych książek, jakie ostatnio przeczytałem. I ja bym z tego, że to jest taka forma wywodząca się być może gdzieś z literatury popularnej, zarzutu losie nie robił.
Przez 6 dni po publikacji drugiego ogłoszenia Felicita Janake w El Tiempo, tym razem anonimowego, porywacze nie dawali znaku życia. Sierżant Lutima i kapitan Silva mimo wysiłków nie natknęli się na ślad Mabel. Wiadomość o porwaniu nie przedostała się do prasy, a kapitan Silva twierdził, że ten cud długo nie potrwa. Było niemożliwe, żeby przy takim zainteresowaniu, jakie wzbudziła w całej Piurze sprawa właściciela Transportes Narihuala, wydarzenie tej wagi nie trafiło niebawem na pierwsze strony gazet, do radia i telewizji. W każdym momencie wszystko mogło wyjść na jaw. A pułkownik Cipcidraka dostał kolejnego ataku furii. Wrzeszczałby, rzucał kurwami, kopał w ściany. Lituma wystarczająco dobrze znał swego szefa, by zauważyć, jak bardzo niespokojny jest komisarz. Mimo że nie mówi o tym, udaje pewność siebie i nie przestaje wygłaszać cynicznych i obscenicznych komentarzy. Z pewnością zastanawiał się, podobnie jak on sam, czy mafiozom od pajączka nie omsknęła się ręka i czy śliczna czekoladka, kochanka Don Felicita, nie gnije już pod ziemią na jakimś śmietnisku na obrzeżach miasta. Za każdym razem, gdy spotykali się z przedsiębiorcą, którego zżerała rozpacz, sierżant i kapitan byli pod wrażeniem jego podkrążonych oczu, drżących rąk, tego, że głos zamiera mu w gardle w pół zdania, a on zastyga, patrząc w pustkę z przerażeniem, oniemiały, mrugając jak obłąkany wodnistymi oczkami. W każdej chwili może dostać ataku serca i wykitować nam tu. Obawiał się Lituma. Jego szef wypalał 2 razy więcej papierosów niż dawniej, zachowując niedopałki w ustach i gryząc je przez dłuższy czas. Rzecz, którą robił wyłącznie w okresach wielkiego zatroskania.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotował Michał Dąbrowski.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: Ośrodek Kultury Ochoty, ulica Grójecka 75, Warszawa.
Strona internetowa www.szkielkojoko.com.
Adres e-mail: książkipodlupo@o2.pl.
Audycję zrealizowano w Studio Oko w Warszawie.
Do usłyszenia.